Drodzy Państwo, naszym gościem w aktualnościach dnia po 16 jest pan dr Grzegorz Piątkowski, prawnik, ekonomista. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Panie doktorze, kilka kwestii. Przez ten weekend nam się objawiło, tak powiem, nowe informacje, może nie nowe, ale tak w taki sposób zdecydowany, dosyć wypowiedziane, między innymi zapowiedź taka już bardzo konkretna zmiany konstytucji. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział o tym podczas jednego ze spotkań z wyborcami. No i pytanie, na ile jest taka możliwość, czy będzie taka możliwość po wyborach, jak pan doktor ocenia, i też co potrzeba do tego, by konstytucję zmienić, i co, czy ewentualnie jakie zmiany powinny zostać wniesione, żeby tak jak pan Jarosław Kaczyński zapowiadał, było wszystko bardziej jasne i przejrzyste w naszej konstytucji.
Jeśli chodzi o same kwestie zmian, to oczywiście będą one możliwe tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania większości konstytucyjnej. I to nawet nie musi być większość konstytucyjna, która będzie tworzyła rząd, ale większości konstytucyjnej, która chciałaby wprowadzenie nowej ustawy zasadniczej. O to może być jednak trudno, ponieważ do tego potrzebowalibyśmy 307 posłów i oczywiście adekwatną liczbę senatorów i podpisa na prezydenta. Natomiast tym kluczowym punktem jest właśnie zebranie 307 posłów, którzy zechcieliby zmienić konstytucję. Ona na pewno wymaga zmiany, bo już tak długo obowiązuje, że nawet prezydent Kwaśniewski, który swego czasu opowiadał, że ona jest wspaniałą konstytucją, mówił, że po 20 latach wymagałaby ona jednak rewizji. No i właśnie ten czas nadszedł. A wiemy, że ta konstytucja, wbrew słowom byłego prezydenta, nie jest wspaniała. Między innymi nie określa dokładnie kompetencji i relacji pomiędzy poszczególnymi władzami. Daje duże pole do takiej dowolności interpretacyjnej, która w przypadku ustawy zasadniczej kończy się niestety źle, bo kończy się konfliktem kompetencyjnym, którego czasem się rozwiązać po prostu nie da. I to oczywiście dla stabilności państwa jest ciosem, jest pożywką dla różnych populistycznych później takich wyrzutów w stosunku do tej czy innej władzy. Dlatego ta konstytucja powinna zostać zmieniona. Ona jest konstytucją niezbyt łatwo zmienialną, dlatego nikt wtedy nie pomyślał o tym, że warunki mogą się zmienić i że rzeczywiście ta konstytucja w jakiś sposób powinna dopuszczać może na przykład po okresie 30-letnim łatwiejszą zmianę niż zapisaną w rozdziale właśnie dotyczącym zmiany samej konstytucji.
Niektórzy z komentatorów też mówią, że to był taki specjalny wybieg prezesa Kaczyńskiego, żeby zmobilizować elektorat, bo sondaże, no praktycznie już jest taka powtarzalność w sondażach, dają zdecydowane zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości i ponoć to może nieco uśpić wyborców prawicy na czas jesiennych wyborów. Więc czy możemy w takich kategoriach też spoglądać na te zapowiedzi?
Tak, naturalnie. Tutaj oczywiście może nastąpić właśnie dokładnie taka sytuacja, że wyborcy po wyborach europejskich, kiedy zobaczyli, że zwycięstwo przygniatające przyszło, mogą niestety po prostu nie pójść do głosowania, co byłoby tragedią, ponieważ to, co się udało wywalczyć wiosną, powinno zostać powtórzone jesienią, to znaczy tak wysoka frekwencja i prawdopodobnie idące za nią podobne wyniki. Trzeba mobilizować bez wątpienia społeczeństwo do tego, aby wykonało właśnie swój obowiązek demokratyczny, aby nadchodzący Sejm dał mocną legitymację władzy i nadchodzący rząd był rzeczywiście takim umocowanym w demokratyczny sposób, aby można było odeprzeć ewentualne zarzuty Europy, że tu jest dyktatura, albo takie pojawiające się niestety nawracające zarzuty dotyczące niedemokratycznego państwa polskiego. Aby dać odpór tym zarzutom i aby oczywiście też zmobilizować społeczeństwo, musimy walczyć o każdy głos, o każdego Polaka, który pójdzie do głosowania przede wszystkim. To jest ta główna oś walki dzisiaj, to znaczy zapewnienie jak najwyższej frekwencji jesienią i zmobilizowanie może właśnie na przykład przez takie oczekiwanie większości konstytucyjnej, oczekiwanie na zmianę konstytucji.
To tak rzeczywiście wygląda, jakby podnoszenie poprzeczki, prawda? Jakieś wyzwanie, które to wyzwania przecież wyborcy lubią. Panie doktorze, jeszcze kwestia też związana z wyborami, chronologicznie trochę dalej patrzymy, ale też z ust pana prezesa Kaczyńskiego padła też jasna deklaracja. Nawet użył słów o tym, że mamy wspaniałego prezydenta i będzie on naturalnie kandydatem w roku 2020 na prezydenta, którego będzie popierało Prawo i Sprawiedliwość. Czy to zaskoczenie?
Myślę, że nie jest to zaskoczenie. Jeśli mając okazję obserwować działania pana prezydenta, po pierwsze widzimy, że zachowują godność i powagę urzędu. Po drugie, też kwestie sondaży pokazują, że cieszy się naprawdę bardzo wysokim zaufaniem Polaków i ma też stosunkowo niski elektorat negatywny. Także jego działania i w kwestiach merytorycznych, i w kwestiach politycznych zasługują na najwyższe uznanie i w związku z tym właśnie nie dziwi fakt wsparcia pana prezydenta, już zapowiedzianego przez pana prezesa Kaczyńskiego. No i miejmy nadzieję, że to wsparcie okaże się też nadchodzących wyborach z kolei prezydenckich takim pozytywnym wskaźnikiem i że zostanie powtórzona, że pan prezydent będzie miał powtórzoną kadencję.
A czy nie dziwi taka wczesna dosyć deklaracja, bo do wyborów jeszcze rzeczywiście trochę czasu pozostało? Co miało, czy co prezes Kaczyński spodziewa się osiągnąć taką deklaracją?
Myślę, że przede wszystkim walczy o centrum, to znaczy pokazuje pana prezydenta jako element stabilizacji dzisiejszego życia publicznego w Polsce. Pokazuje, że wspierając go i głosując na Zjednoczoną Prawicę, zyskujemy właśnie taką stabilność, zyskujemy to, o czym mowa już od wielu miesięcy, to znaczy kwestię dotrzymania obietnic, dotrzymania tych wszystkich obietnic, które były wyrażone w poprzedniej kampanii. I między innymi pan prezydent też włącza się aktywnie w polskie życie polityczne, publiczne, przyczyniając się do możliwości dotrzymania tych obietnic. Także jest naturalnym kandydatem, który ma naprawdę największe szanse na zwycięstwo.
I na koniec sprawa może mniej przyjemna dla tych, o których mówimy, czyli dla obozu Zjednoczonej Prawicy, sprawa lotów marszałka Kuchcińskiego. Co prawda dzisiaj konferencja prasowa, oświadczenie pana marszałka i wyjaśnienia, także słowa przeprosin dla tych, którzy tą kwestią zostali, czy poczuli się urażeni. Pytanie, jak ta sprawa wpłynie na poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości i czy sposób jej rozwiązania uważa pan doktor za odpowiedni?
Sprawa rzeczywiście nie jest niestety fortunna i zdecydowanie lepiej byłoby, gdybyśmy uniknęli takich nieprzyjemnych wydarzeń. Natomiast też obiektywnie oceniając, jeśli rzeczywiście był to tylko jeden lot, to problem nie jest aż tak poważny, jak chciałaby przedstawić to opozycja. Cały czas zakładając, że naturalnie tym samolotem powinien latać tylko i wyłącznie pan marszałek w ramach pełnienia swoich obowiązków. Ale też powinniśmy przyjąć jego wyjaśnienia dotyczące, jeśli dobrze pamiętam, ponad 900 podróży, jakie odbył w ramach pełnienia swoich obowiązków. I też powinniśmy mieć świadomość, że władza skuteczna i władza rzeczywiście blisko obywateli pociąga z sobą takie koszty, powiedzmy, transportowe. Oczywiście nie każdy lata samolotem, nie każdy lata śmigłowcem i prawdopodobnie można było w jakiś skromniejszy sposób przemieszczać się, ale też weźmy pod uwagę, że pan marszałek ma rzeczywiście całą masę obowiązków i wypełnienie jednoczesne tych obowiązków po prostu jest jakby naturalną koniecznością, że musi się przemieszczać bardzo szybko. Także podsumowując, lepiej byłoby, gdyby pan marszałek korzystał z kolei czy z samochodu, ale ja bym nie upatrywał jakiegoś niesłychanego nadużycia czy zaufania publicznego, czy dyscypliny finansów publicznych w tych podróżach. z zastrzeżeniem, że rzeczywiście powinien był latać sam.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze, za komentarz i do usłyszenia. Z panem Bogiem.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo gorąco. Pan doktor Grzegorz Piątkowski, prawnik, ekonomista, był naszym gościem.